Poniedziałek, 15 kwietnia. Rozpoczynamy wiadomości.
Trwa oszczercza kampania tygodnika Wprost przeciwko metropolicie gdańskiemu, księdzu arcybiskupowi Sławojowi Leszkowi Głudziowi.
Tym razem tygodnik, który wielokrotnie atakował Kościół katolicki, powołuje się na wypowiedzi świadków, w tym księży.
Przeciwko atakom na księdza arcybiskupa protestuje Parlamentarny Zespół do Spraw Przeciwdziałania Ateizacji Polski.
Jego przewodniczący, poseł Andrzej Jaworski, akcentuje, że nie możemy pozwolić na to, żeby osoby o światopoglądzie libertyńskim lewackim dyktowały nam, jak powinien wyglądać Kościół w Polsce. Nie możemy pozwolić także na to, aby półprawdami, niedomówieniami, fałszywymi świadkami oskarżać któregokolwiek z polskich księży biskupów.
Wiele osób jest zgorszonych, że przeciwko księdzu arcybiskupowi, przeciwko polskim hierarchom coraz częściej wypowiadają się także niektórzy księża. I ja tutaj bardzo mocno chciałbym podkreślić, że nie jest to nic dziwnego, dlatego że od samego początku osoby, które prześladowały Kościół, które atakowały Kościół, szukały takich osób i posługiwały się tytułami właśnie księży. Wcześniej byli to księża patrioci, później księża, którzy z różnych względów mieli możliwość wypowiadać się w mediach liberalnych, byli w ten sposób niejako doceniani w tych salonach warszawskich. Ale pamiętajmy też o tym, i to może będą mocne słowa, że nawet Chrystusa zdradził jego apostoł.
Swojego pasterza bronią też kapłani archidiecezji gdańskiej. W tym kontekście wikariusz generalny archidiecezji gdańskiej, ksiądz infuat Stanisław Bogdanowicz, przypomina specjalne oświadczenie księży dziekanów archidiecezji.
Dziekani wystąpili w imieniu całego duchowieństwa gdańskiego, reprezentując duchowieństwo. Oczywiście jest to bardzo bolesna sprawa, która świadczy już o tym, że poziom tego pisma sięgnął w bruku po prostu. Trudno nawet komentować. Świadczy o nich po prostu, o tych autorach i o wydawcach. Tylko należy ubolewać, że właśnie tego rodzaju poziom publikacji lansuje się oszczerczo, oczywiście bez żadnych podstaw w rzeczywistości, sięgający po prostu jakiegoś takiego dna, braku kultury, zupełnego nieliczenia się z rzeczywistością. Nie mówiąc już oczywiście także o pewnej odpowiedzialności za słowo, którego tam brakuje. Bo głęboko boleję nad tym, że doczekaliśmy się w Polsce takiego powrotu, wręcz powiedziałbym do stalinowskich metod działania.
Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz zwraca uwagę, że tygodnik prowadzi kampanię, która godzi nie tylko księdza arcybiskupa Sławoja Leszka Głudzia, ale w zespół postaw ludzkich i wartości patriotycznych. Nierozerwalnie ataki te łączą się także z tym, że metropolita gdański opowiada się za przyznaniem telewizji Trwam miejsca na cyfrowym multipleksie, dodaje ksiądz profesor.
Takim kluczowym słowem jest tutaj kampania prowadzona przeciw księdzu arcybiskupowi. I ta kampania jest oczywiście dość czytelnie umotywowana rolą i pozycją, jaką ksiądz arcybiskup zajmuje w sprawach patriotycznych, mówiąc szeroko, to znaczy w sprawach związanych m.in. z obroną wolności słowa, a co się z tym wiąże, z obroną telewizji Trwam, z obroną także wartości patriotycznych. Znane są jego wypowiedzi, jego stosunek i tak dalej.
W ciągu najbliższego miesiąca w Gdańsku odbędzie się protest w obronie wartości katolickich, a także księdza arcybiskupa Sławoja Leszka Głudzia, zapowiada Anna Kołakowska, jeden z organizatorów manifestacji, najmłodszy więzień polityczny PRL-u.
Dziś rozpoczyna pracę zespół prowadzony przez Macieja Laska, byłego członka komisji Jerzego Millera. Organ ten powołał premier Donald Tusk.
Jak wyliczył nasz dziennik, szef zespołu Maciej Lasek miesięcznie może zarabiać nawet 8 tysięcy złotych, a członkowie zespołu nawet po 6 tysięcy, a wszystko to z pieniędzy podatników.
Absurdalne jest to, że zespół, którego szefem został Maciej Lasek, będzie tłumaczył ustalenia tzw. komisji Millera na temat katastrofy Tu-154M, mówi poseł Antoni Macierewicz.
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Zbadania Przyczyn Katastrofy Smoleńskiej mówi, że jest to przedsięwzięcie stricte polityczne, obrony wersji rządu i jego ekspertów.
To jest dosyć kuriozalna sytuacja. Ja się przede wszystkim obawiam o stan finansów państwa i o stan roztropności i rozsądku ludzi, którzy podjęli taką decyzję. To są rzeczy zupełnie niebywałe. Pan Lasek jest współautorem tego raportu Millera. Jeżeli teraz dostaje dodatkowe pieniądze i jest zatrudniony po to, żeby propagować ten raport, ponieważ są tam rzeczy, których nie sposób przyjąć do wiadomości i zaakceptować. Są po prostu błędy i świadome nieprawdy. Więc jeżeli się zatrudnia, żeby reklamować kłamstwo jednego ze współautorów, to staje się jakimś przedsięwzięciem stricte politycznym z obrony wersji rządu i samego pana Aska i pozostałych autorów.
Tymczasem Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej będzie oskarżał pilotów polskiej załogi Tu-154M. Podstawą do sformułowania zarzutów ma być artykuł 263 rosyjskiego kodeksu karnego.
Opisuje on przestępstwo polegające na naruszeniu bezpieczeństwa ruchu lotniczego, które spowodowało śmierć dwóch lub więcej osób. Zagrożone jest karą do 7 lat więzienia.
Mecenas Bartosz Kownacki, pełnomocnik części rodzin ofiar, mówi, że kroki podejmowane przez Rosjan były do przewidzenia. Dziwi jednak procedura skarżenia zmarłych.
Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której oskarża się osobę zmarłą. W polskiej procedurze czegoś takiego nie ma. Umarza się postępowanie ze względu na sytuację, w której sprawca zmarł. Co oczywiście nie pozostała, która popełniła czyn zabroniony zmarła, co oczywiście nie zajmuje tego odium z osoby, która nie żyje. W związku z tym być może to zaskarżenie mogłoby dotyczyć postanowienia o umorzeniu śledztwa ze względu na fakt, iż sprawca zmarł. I oczywiście wtedy takie kroki moim zdaniem powinny zostać podjęte. Chociaż trzeba od razu zastrzec, że po pierwsze informacja o tym, że Rosjanie postawią nieformalnie, bo powiedzmy, uznają winę polskich pilotów jako przyczynę katastrofy, to w zasadzie jeżeli ktoś by mnie zapytał 10 kwietnia, to bym dokładnie tak odpowiedział. Tutaj nie ma żadnej zaskakującej informacji.
Mieszkańcy Elbląga odwołali we wczorajszym referendum prezydenta Grzegorza Nowaczyka z Platformy Obywatelskiej i tamtejszą Radę Miasta. Frekwencja przekroczyła 24%. Wymagana prawem liczba głosów została przekroczona o 5 tysięcy.
Referendum odbyło się na wniosek grupy Wolny Elbląg, która zarzucała lokalnym władzom niekompetencje, arogancję i utratę zaufania mieszkańców. Pod wnioskiem podpisało się ponad 10 tysięcy osób.
Mieszkańcy Elbląga chcą normalnych i prawdziwych gospodarzy swojego miasta, mówi Paweł Kowrzyński z Solidarnej Polski.
Myślę, że jest to najlepsza i słuszna decyzja. Nie pozostawili złudzeń, że ta władza tak naprawdę już się skończyła. Referendum poprzedziły informacje medialne przygotowane przez dziennikarzy. Były to nadużycia władzy, niekompetencja ze strony tak samo prezydenta, jak i niektórych radnych Platformy Obywatelskiej. Wiele niewyjaśnionych kwestii w związku z remontami, chęcią prywatyzacji różnych jednostek. Te chyba wszystkie informacje zebrane w jedną całość tak naprawdę popchnęły Elblążan do tego, żeby jednak odwołać i radę, i prezydenta. Nie chcą mieć takiej władzy, tak samo jak nie chcą mieć takiej władzy w Warszawie, prawdopodobnie w Platformie Obywatelskiej. Elblążanie chcą normalnych, prawdziwych gospodarzy swojego miasta i mam nadzieję, że następne wybory tak właśnie przebiegną.
Do czasu rozpisania przez premiera przedterminowych wyborów obowiązki prezydenta i Rady Miasta będzie pełnić osoba wyznaczona przez szefa rządu, którą wskaże wojewoda warmińsko-mazurski. Nowe wybory odbędą się najpóźniej do 14 września.
PiS, SLD, Ruch Palikota i Grupa Wolne Elbląg wystawią kandydatów na prezydenta w przyspieszonych wyborach w Elblągu.
Około 70 osób zostało zatrzymanych w Paryżu, gdy grupa przeciwników ustawy legalizującej małżeństwa osób tej samej płci postanowiła rozbić miasteczko namiotowe przed siedzibą Zgromadzenia Narodowego.
Senat, a wcześniej w pierwszym czytaniu Zgromadzenie Narodowe, poparły projekt ustawy pomimo odbywających się od kilku miesięcy we Francji protestów przeciwników małżeństw dla wszystkich.
Drugie czytanie projektu w Zgromadzeniu Narodowym, przewidziane wcześniej na maj, zostało przyspieszone i ustawa ma zostać przegłosowana 23 kwietnia.
Ksiądz Infuat Stanisław Jerz, rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji, akcentuje, że rządzący socjaliści chcą na siłę przepchnąć tę ustawę.
Idą na całego, idą pełną parą i nie przejmują się w ogóle tym, co się dzieje tutaj we Francji. I ja akurat w piątek wyszedłem z katedry Notre Dame, no i wpadłem akurat na manifestację, która szła pod Senat. I to była wielka manifestacja, kilkanaście tysięcy młodych ludzi zostało sparkowanych przez policję, protestując wtedy, kiedy ta ustawa odesłana była ze Senatu jako załatwiona. Oczywiście załatwiona w ten sposób, że oni siłą przeforsowali. Także tutaj jest straszna walka ideologiczna.
Temat legalizacji małżeństw osób tej samej płci będzie też podejmowany podczas rozpoczynających się jutro obrad Konferencji Episkopatu Francji.
Na zakończenie jeszcze kilka słów o pogodzie. Jutro od Pomorza po Dolny Śląsk zachmurzenie umiarkowane i duże. Rano miejscami rozpogodzenia, lokalnie przelotne opady deszczu, możliwe burze. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane.
Temperatura od 15 do 16 stopni na wschodzie, około 17 stopni w centrum do 20 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz silniejszy i porwisty, południowy.
Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1012 hektopaskali i będzie powoli spadało.
Prognozą pogody zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.